Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o polityce. Będziemy rozmawiać o niedawno zakończonej wizycie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych, ale też o konflikcie wokół ambasadorów i polskiej dyplomacji, ale też o tym, co dzisiaj ciekawego wydarzy się w Sejmie. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj jest Paweł Jabłoński, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość, wcześniej były wiceszef MSZ. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od konfliktu dotyczącego ambasadorów. Był Pan zaskoczony tym, że minister Sikorski rozpoczął procedurę odwołania aż 50 ambasadorów z placówek na całym świecie?
Czy ja jestem zaskoczony tym, jak bardzo nieumiejętnie się Sikorski zachowuje w tej sprawie, bo on nie rozpoczął żadnej procedury. On tak naprawdę poinformował, takie mamy informacje, też nieoficjalne, że on poinformował pewnych ambasadorów, że w tym roku będzie chciał ich odwołać, no ale wczoraj szefowa Kancelarii Prezydenta ujawniła, że nie wpłynęły żadne wnioski o odwołania. To prezydent w naszym systemie odwołuje i powołuje ambasadorów. Więc żeby zainicjować procedurę, musi być wniosek do prezydenta. Dziwi mnie to, że Sikorski zachowuje się tak nieumiejętnie, bo on tak naprawdę tym oświadczeniem, komunikat MSZ-u, że będzie ponad 50, czyli ponad połowa, bo my mamy około 90 ambasadorów na całym świecie, przy państwach i organizacjach międzynarodowych, że będzie odwoływał ponad 50 nagle, bez podania przyczyn, to uderza we wszystkich, bo dzisiaj we wszystkich krajach urzędowania są wątpliwości. Czy ten ambasador w ogóle cieszy się zaufaniem, czy jest sens się z nim
spotykać? Czy powinien ujawnić tą listę publicznie?
Moim zdaniem powinien przede wszystkim podać merytoryczne powody. Jeśli chce kogokolwiek odwołać, ma do tego prawo, żeby złożyć taki wniosek, no ale musi podać merytoryczne powody. Krążą różne listy, to też bardzo mocno uderza w tych ambasadorów. To jest oficjalne, nieoficjalne. Natomiast jeszcze ciekawsza jest informacja też krążąca, kim mają być ci ambasadorowie zastąpieni.
Co się słyszy w kuluarach?
No, najpierw się pojawiały dwa nazwiska, teraz się jeszcze trzecie pojawia. Te pierwsze dwa, no to jest Bogdan Klich, czyli były minister obrony zdymisjonowany po katastrofie smoleńskiej, miałby rzekomo trafić do Stanów Zjednoczonych, czyli na w zasadzie najważniejszą naszą placówkę, czy jedną z najważniejszych. Można sobie porównać obecnego ambasadora Magierowskiego z panem Klichem, myślę, że każdy sam to musi ocenić.
Ale Bogdan Klich też ma duże doświadczenie państwowe, rządowe, polityczne.
Tak, ale właśnie polityczne.
Międzynarodowe również.
Chodzi o to, że oni opowiadają, że oni chcą teraz tą dyplomację uprofesjonalnić, a mówi się jednak o nominacjach właśnie politycznych, bo prawda jest taka, że zasadnicza większość obecnych ambasadorów to są dyplomaci. To są po prostu dyplomaci. Było kilka nominacji politycznych, ale zdecydowana większość to są dyplomaci. Jak on 50 chce odwołać, w tym gronie na pewno muszą się znaleźć dyplomaci, bo ich jest po prostu ponad połowa. Kto dalej ma być powołany? Mówi się o Berlinie dla pana posła Platformy. Jest taki poseł z Rybnika, z mojego akurat okręgu, pan poseł Krząkała. To jest pan poseł już chyba piątą kadencję. Niczym szczególnym się jako poseł, mam wrażenie, nie odznaczył, no ale jest na pewno wiernym członkiem Platformy Obywatelskiej. Nie zdradził Platformy w tych kluczowych momentach, więc chyba taka nagroda dla niego jest przewidziana. No i pojawia się jeszcze trzecie nazwisko, takiej młodej pani poseł z Łodzi, pani Aleksandry Wiśniewskiej. Ona jest bardzo mocno promowana, ma też bliskie związki właśnie z panem Sikorskim. I ostatnio została powołana na szefową polsko-amerykańskiego zespołu parlamentarnego. No to jest ta pani poseł, która tam własnoręcznie wyciągała tonących migrantów, negocjowała z jakimiś warlordami i podobno ona też ma być, ona marzy podobno o karierze międzynarodowej i też ma podobno dostać właśnie takie stanowisko. Czy to jest profesjonalizacja dyplomacji, każdy sam to musi ocenić.
W Stanach Zjednoczonych jest też tak, że prezydenci, gdy zmienia się władza, to nominują, są też nominacje polityczne. Nie tylko profesjonalne,
ale
ja też
w ogóle nie mam nic przeciwko nominacjom politycznym. Uważam, że ambasador to w ogóle jest funkcja polityczna, polityczno-dyplomatyczna. My to zresztą wpisaliśmy wprost w ustawie o służbie zagranicznej, bo to jest taki charakter. Reprezentuje się stanowisko polityczne rządu i prezydenta. Rząd i prezydent prowadzą politykę zagraniczną. Jest ten obowiązek współdziałania z konstytucji wynika. No tylko, że konstytucja właśnie mówi, że ambasadorów powołuje, odwołuje prezydent. To się powinno odbywać w konsensusie, a więc powinno być uzgodnione pomiędzy wszystkimi instytucjami, prezydentem, premierem, ministrem spraw zagranicznych. Po to został powołany konwent służby zagranicznej, żeby o tym rozmawiać właśnie pod klauzulą odpowiednią, bo to też nie powinny być od razu informacje jawne, żeby to ustalić i dopiero potem ogłaszać. A taki publiczny komunikat, atakujący wszystkich, en bloc, ponad 50, to znaczy ponad połowa, może nawet 2/3, tak się mówi, no to to osłabia całą naszą dyplomację. Nic na tym nie zyskujemy, poza tym, że pan Sikorski może pokazać, jak to on twardo walczy z pisowcami w MSZ-cie. Prawda jest taka, że tam zdecydowana większość to są ludzie kompletnie niepowiązani politycznie z nikim, ani z Platformą, ani z PiS-em.
Ale to jest kilka wątków. Prezydent czy pałac prezydencki ma taką wizję, że część tych nominacji, czy część ambasadorów to są ambasadorowie tak zwani prezydenccy, na przykład właśnie NATO, ONZ, ale też kraje takie jak Francja czy inne, w których jest silna władza prezydenta właśnie. A są też kraje, tak jak to rozumiem, tych nieoficjalnych informacji kuluarowych z pałacu prezydenckiego, kraje kanclerskie czy premierowskie, gdzie rządzi bardziej premier czy kanclerz jak w Niemczech i tam mogliby być bardziej nominaci rządu czy premiera. Panu się taki podział podoba?
To w ogóle jest sztuczny podział, bo w Polsce wszyscy ambasadorowie są prezydenccy, w tym sensie, że to prezydent ich powołuje, ale też wszyscy ambasadorowie są w jakimś sensie premierowscy czy ministerialni, no bo żeby tą procedurę powołania przejść, no to musi być wniosek MSZ-u, musi być konwent służby zagranicznej, potem jest komisja sejmowa także i do dobrego obyczaju zawsze należało to, że to jest wszystko uzgadniane po prostu wcześniej. Zdarzały się takie sytuacje, że ktoś już był na zaawansowanym etapie, potem był wycofywany, ale to też nie służy dobrze jakości naszej dyplomacji. Ja zwróciłem się z interpelacją do ministra Sikorskiego wczoraj, no, liczę na to, że odpowie. Jakie są merytoryczne powody? Po pierwsze, co do każdego indywidualnego ambasadora, bo to jest bardzo istotne. Nie można wszystkich grupowo odwoływać, bo zostali, mają tą wadę, że zostali powołani w niewłaściwym czasie, kiedy rządził PiS. No, na razie to się wydaje jedyny powód. Jeśli są merytoryczne powody, bardzo byśmy byli wdzięczni, żeby minister je przedstawił. Być może na niejawnym posiedzeniu, bardzo proszę. Natomiast nie w takim trybie. I teraz kolejna rzecz. No jeśli minister chce odwoływać, bo sam nie może odwołać, może podjąć decyzję o zakończeniu misji, czyli wezwać ambasadora do kraju, żeby tak naprawdę już placówką kierował chargé d'affaires. No, można, tak? Formalnie jest to możliwe, ale to osłabia, obniża rangę i trochę wystawia nasz kraj na śmieszność. To jest niepoważna sytuacja.
Wydaje mi się, że w przypadku takiej na przykład placówki jak Stany Zjednoczone, czy kilka jeszcze innych, no trudno sobie wyobrazić, żeby w Waszyngtonie był chargé d'affaires. No, ja sobie nie wyobrażam, szczerze mówiąc. Jak mówię, to publicznie.
Ja sobie w pełni wyobrażam, bo takie sytuacje się zdarzają i generalnie to nie jest nic dziwnego, jeśli przez parę miesięcy na przykład kieruje chargé d'affaires albo jest sytuacja dyplomatyczna. No, mamy taką sytuację wciąż na przykład z Izraelem, która też z różnych powodów nie mogła być rozwiązywana. No, przede wszystkim z powodów działania strony izraelskiej. Ale o co innego tu chodzi? No bo jeśli jest taka sytuacja przejściowa w jednym, drugim, trzecim kraju, czasami się to zdarza. Ale jeśli nagle ponad połowa polskich ambasad miałaby zostać pozbawiona szefów tak naprawdę i miałby być tymczasowo kierujący zastępca z zupełnie inną pozycją, to on będzie traktowany nie jako partner do rozmowy, tylko formalnie będą tam oczywiście go honorować jako szefa placówki, ale ani on nic nie załatwi, ani też nie będzie miał takiej siły przebicia, żeby no, gdzieś tam powiedzmy dość szybko zdobyć pewne informacje, które są nam potrzebne. To jest sytuacja na dłuższą metę patologiczna, bo to jest taka prowizorka, która no, miałaby w tej chwili być utrzymywana do momentu, aż pan Sikorski będzie miał, no nie wiem, zostanie wybrany inny prezydent, który będzie powiedzmy działał tak, jak chce pan Sikorski. To tak nie działa.
I sobie politycy Platformy też trudno odmówić racji tego argumentu, gdy mówią, że rząd prowadzi politykę zagraniczną, ma prawo ją kreować, a częścią tej polityki zagranicznej są też właśnie
ale
ambasady.
Oczywiście, że rząd prowadzi politykę zagraniczną i współdziała w tym zakresie z prezydentem. To jest jasno napisane w Konstytucji. I teraz odpowiedzialny rząd w tej sprawie, zwłaszcza, że znów podkreślam, zasadnicza większość ambasadorów to nie są żadne nominacje polityczne. Proszę też nie wierzyć w te opowieści, że Prawo i Sprawiedliwość zmieniło ustawę, bo ja słyszę non-stop taki argument, że teraz to może być ambasadorem każdy bez jakichkolwiek kwalifikacji. Drodzy Państwo, zawsze tak było, że na ambasadora nie trzeba było mieć żadnych kwalifikacji, bo ambasador to było stanowisko polityczne. Natomiast ja bym był bardzo wdzięczny, gdyby ktoś wskazał jednego polskiego ambasadora, który nie zna języków, który nie ma kwalifikacji. Nie ma takich, bo wszystkie osoby, które wysyłaliśmy, były dokładnie sprawdzone, przechodziły przez komisję sejmową zresztą także, były publicznie przesłuchiwane. Wszystkie te osoby są znane. I teraz działanie tego rodzaju, ja rozumiem, że rząd chce na przykład zmienić ambasadora w kraju X, ma jakieś tam zastrzeżenia, ma do tego prawo, ma większość parlamentarną, ma mandat do rządzenia w zakresie wskazanym w Konstytucji, no ale jest też rola prezydenta wskazana w Konstytucji. Więc najodpowiedzialniejszy sposób działania byłby taki. Minister Sikorski idzie do prezydenta, spotykają się, siadają, negocjują, ustalają. Jak nie ten, to ktoś inny. Może na innej placówce taka zmiana. Tak to powinno działać. Tak to działało też do rządów PiS-u. To wcale nie było tak, że minister spraw zagranicznych zawsze się zgadzał z prezydentem we wszystkim i też te negocjacje się odbywały. Nawet media o tym pisały.
Będziemy śledzić uważnie sprawę, bo też są inne w niej zaszyte tematy, jak na przykład ta ustawa o współdziałaniu władz, która sprawia, że prezydent współdziała na przykład przy nominacji komisarza do Komisji Europejskiej. To też jest temat, który dzisiaj zresztą z redaktor Słojewską o czym piszemy w Rzeczpospolitej. Natomiast wróćmy jeszcze na chwilę do takiego podsumowania tego tygodnia, bo wydaje się, że w Polsce został on zdominowany przez wizytę prezydenta Dudy i premiera Tuska w Waszyngtonie. We wtorek były rozmowy plenarne w Białym Domu. I pytanie, czy pana zdaniem ta wizyta była w jakimś sensie przełomowa, na coś przyniosła nowego, przełomowego, czy raczej była ważna, ale kurtuazyjna?
Ja w ogóle jestem przeciwnikiem przypisywania nadmiernej wagi samym wizytom, bo wizyty najczęściej są pewnego rodzaju ukoronowaniem pracy dyplomatycznej i politycznej, która się odbywa wcześniej. Tak naprawdę taka realna praca się odbywa między wizytami, w rozmowach bezpośrednich ministrów, przywódców. No, mamy z pewnością sytuację szczególną, tego rodzaju, że mieliśmy pierwszy raz, nie pamiętam takiej sytuacji, że był i premier, i prezydent, co wynika też z sytuacji przede wszystkim bezpieczeństwa, gdzie rola prezydenta właśnie w kreowaniu polityki zagranicznej, rola prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych, to wynika z naszej konstytucji i zawsze była wskazywana. Jednocześnie oczywiście rząd też współdziała w prowadzeniu tej polityki, ma za nią odpowiedzialność. Bardzo dobrze, że to się wydarzyło. Teraz kluczowe jest to, na przykład, co wydarzy się dzisiaj na spotkaniu Trójkąta Weimarskiego, bo Stany Zjednoczone, administracja Bidena, to nie jest tak naprawdę większy problem, jeśli chodzi o decyzję polityczną o dalszym wspieraniu Europy Środkowej, Ukrainy w odpieraniu rosyjskiej agresji. Tutaj nie ma wątpliwości. Wątpliwości zaczynają się pojawiać na przykład w Niemczech. Jeżeli kanclerz Scholz nie chce przekazać systemów Taurus i mówi, że to byłoby angażowanie się w wojnę, z drugiej strony Macron zupełnie inne stanowisko. Jego wczorajszy wywiad, no myślę, że też będzie się odbijał długo głośnym echem. Pytanie, co dalej będzie Francja z tym robiła. Rolą dzisiaj polskiego rządu, polskiej dyplomacji jest doprowadzenie do tego, żeby nie było w Europie nowego zwrotu prorosyjskiego. No bo jeśli słyszymy z mediów niemieckich, że Scholz mówi, jak ktoś jest antyrosyjski, to jest coś złego, to znaczy, że tam znowu się pojawiają takie tendencje, żeby z tą Rosją się jakoś dogadać. Trzeba to zatrzymać. Francja bardzo dobrze, że ta polityka się zmieniła na dzisiaj.
Chciał, czy sądował możliwość wysłania wojsk na Ukrainę, więc to jest coś zupełnie innego niż prorosyjska polityka,
nie, przeciwnie. Więc mamy różnicę między Niemcami a Francją. Bardzo dobrze, że polityka francuska się zmieniła. Przypominam, że 2 lata temu ona też była zupełnie inna. Tak naprawdę wtedy ta wielka akcja dyplomatyczna Polski, innych krajów Europy Środkowej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, ona doprowadziła do tego, że te największe państwa Unii Europejskiej, które do tamtego czasu były zwolennikami takiej polityki, że oczywiście będziemy się krytycznie wypowiadać o Putinie, nałożymy jakieś tam symboliczne sankcje, ale w zasadzie nic ponadto. To się wtedy zmieniło. Pamiętam tą sobotę 26 lutego 2022 roku, 2 dni po inwazji, premier Morawiecki w Berlinie, który mówił wprost Scholzowi, że to, co Niemcy robią, te 5000 hełmów, to jest jakiś żałosny żart. I rzeczywiście Niemcy były wtedy postawione pod ścianą, zmieniły się pod tą presją, zmieniły się na kilkanaście miesięcy, ale dzisiaj znowu jest powrót, przynajmniej werbalny, do takich sądowania, żeby się z tą Rosją jakoś dogadać. Bardzo niebezpieczne, trzeba to zatrzymać. Najważniejsze zadanie polskiej dyplomacji.
Ale wróćmy jeszcze do tego, o czym pan mówił, jeśli chodzi o administrację Bidena, bo rzeczywiście wydaje się, że, czy nie wydaje się, tak jest, że od lat, już ta wojna niestety trwa ponad 2 lata, że od lat postawa administracji Bidena jest jednoznaczna, ale i wcześniej zresztą też, przed jej wybuchem przecież, to jest jasne. Ale
to z tym bywało różnie akurat.
W kongresie jest problem. O tym też była mowa w tym tygodniu, że kongres, republikanie w kongresie, mówiąc wprost, blokują wsparcie dla Ukrainy, więc ja rozumiem też, takie są też, tak się wydaje, cele tej spotkania Trójkąta Weimarskiego, żeby też wspierać bardziej Ukrainę po stronie europejskiej, że to jest celem
premiera Tuska. Oczywiście, to powinno być celem Polski, powinno być celem wszystkich państw bezpośrednio narażonych. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, proszę zwrócić uwagę, prezydent Duda spotkał się z Mike'em Johnsonem, speakerem Izby Reprezentantów, natomiast nie było żadnego takiego spotkania ze strony polskiego rządu. Ani minister Sikorski, jak był wcześniej, ani teraz premier Tusk, nie było takiego spotkania, przynajmniej nic o tym nie wiemy. Słyszymy tylko w mediach takie pouczanki, połajanki. To nie jest właściwa metoda, no trzeba z nimi rozmawiać. Jeśli pan Sikorski mówi, że to opozycja polska, czyli PiS powinien rozmawiać z republikanami, oczywiście, że powinniśmy wszyscy z nimi rozmawiać, ale politykę zagraniczną oni chcą prowadzić. Chcą narzucać wszystkich swoich ambasadorów, no to niech działają też z tymi, którzy są trudniejsi. Niech mają odwagę. Ja mam nadzieję, że dzisiaj na przykład premier Tusk będzie miał Scholzowi odwagę powiedzieć, że to wstrzymywanie pomocy i systemów Taurus to jest właśnie pomoc, efektywnie to jest pomoc Rosji. jeśli Niemcy nie zmienią swojej polityki, to będą współodpowiedzialne za to, jeśli Rosja tę wojnę wygra. Pytanie, czy premier Tusk będzie miał odwagę coś takiego powiedzieć?
No to jest, dzisiaj to spotkanie będziemy uważnie śledzić, ale wróćmy jeszcze na chwilę, wróćmy do Ameryki. A jak pan sobie, jak pan tłumaczy to, ten opór republikanów przed odblokowaniem tej pomocy? Tam są dosyć skomplikowane też manewry w samym kongresie, w Izbie Reprezentantów, bo to nie jest też tak, że cały klub, nie ma tam takiego odpowiednika, no odpowiednik klubu Partii Republikańskiej w kongresie jest przeciwny tej pomocy. Tam jest 6-7 kongresmenów, którzy mogliby pomóc w tym przełamaniu. To są wewnętrzne sprawy też samej Partii Republikańskiej. Ale jak pan sobie tłumaczy ten opór tego, no dzisiaj już mainstreamu Partii Republikańskiej?
To jest przede wszystkim kwestia polityki wewnętrznej, bo oni wiążą to z innymi sprawami, z finansowaniem choćby ochrony granicy południowej, granicy z Meksykiem. Wiążą to z pomocą dla Izraela w kontekście wojny z Hamasem. Więc tam jest szereg tematów, ale to przede wszystkim ma służyć jako paliwo w kampanii wyborczej. Co ciekawe, w Partii Demokratycznej też są takie środowiska, które się sprzeciwiają pomocy finansowej Amerykanów w ogóle i dla Ukrainy, i dla Izraela, takie bardziej skrajne lewe skrzydło Partii Demokratycznej. Bo to wszystko jest dużo bardziej złożone niż często część naszych mediów to przedstawia. Akurat rzeczywiście pan redaktor się na tym bardzo dobrze zna i ta kompleksowość sytuacji jest często tutaj widoczna, to jak to pan opisuje, ale no wystarczy przypomnieć sobie, jaka była sytuacja, kiedy administracja Bidena objęła rządy. To był styczeń 2021 roku. I wtedy jedną z pierwszych decyzji międzynarodowych było wycofanie się z sankcji, które nałożył Trump. Ten Trump, rzekomo właśnie taki prorosyjski, nałożył te sankcje na Nord Stream 2, na firmy niemieckie, szwajcarskie między innymi. Niemcy wtedy strasznie protestowali. Przyszedł Biden, natychmiast te sankcje zdjął i to tak naprawdę też ośmieliło Putina, bo on tam już wtedy zaczął koncentrować te wojska. Więc bardzo dobrze, że administracja Bidena wyciągnęła z tego wnioski, potem jeszcze po Afganistanie, no ale to też nie jest wszystko stałe i jednolite, że demokraci są zawsze za, republikanie zawsze przeciw. To się zmienia, a żeby się zmieniało we właściwym kierunku, no to trzeba z nimi gadać, trzeba do nich jeździć i z nimi rozmawiać, a nie pouczać ich przez media, nie obrażać na Twitterze. To jest najprostsze, napisać coś na Twitterze i fajran. To jest zła polityka zagraniczna.
Twitter na wielu płaszczyznach nie jest miejscem do uprawiania polityki, ale się tak złożyło, że teraz rzeczywiście wielu polityków z tego narzędzia korzysta. Ale wróćmy do Polski na koniec. Dzisiaj przesłuchanie przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa prezesa Kaczyńskiego. Czego się pan spodziewa? Bo jest taka teza, że bardzo wiele od tego przesłuchania zależy. Czy rzeczywiście?
Wie pan, te komisje są pewnego rodzaju narzędziem politycznym, które sobie rządząca koalicja, właściwie już od 13 grudnia, kiedy objęli rządy, to oni się na tym skupili, że to będą mechanizmy do rozliczania. Tylko na razie wszystkie te komisje śledcze pokazują, że to oni mają pewien problem. Bo w Komisji do Spraw Wyborów oni cały czas nie chcą wezwać tych świadków, którzy tak naprawdę doprowadzili do tego, że te wybory się nie odbyły. Czyli pani marszałek Kidawy-Błońskiej, pana Rafała Trzaskowskiego, pana Borysa Budki. Oni wtedy robili wszystko, żeby przedłużać, blokować, żeby móc wymienić kandydata. Takie przynajmniej jest duże prawdopodobieństwo. I nie chcą ich wezwać. Jeśli rzeczywiście jest tak, że oni nie mają nic do ukrycia, no to dziwię się, że tego nie robią. W Komisji do Spraw WIS sam pan przewodniczący Szczerba ujawnił, że ta wielka afera, mówi kilkaset tysięcy za łapówki, że tak naprawdę to jest kilkaset sztuk, więc znów gigantyczna propaganda, taka machina tego kłamstwa wizowego. Okazuje się, że teraz oni muszą wytłumaczyć, dlaczego takie rzeczy opowiadali, a w rzeczywistości to było o trzy rzędy wielkości mniejsze. Dzisiaj Pegasus. No, Pegasus to jest narzędzie, jedno z narzędzi, którym dysponują służby na całym świecie do walki z przestępczością. Odbywa się to zwykle właśnie poprzez mechanizm kontroli sądowej. Czyli jeśli służby chcą kogoś podsłuchiwać, inwigilować, występują do sądu i muszą mieć zgodę sądu. Pan sędzia Tuleja mówi, oni mu coś dali, podpisał, nie wiem, nie przeczytał.
Ale wróćmy do prezesa Kaczyńskiego.
To jest niepoważne. Jeśli sędzia, ale to jest bardzo istotne, jeśli sędzia polski, który ma moc skazywania ludzi na wieloletnie więzienie, podpisuje coś bez czytania, nie zainteresował się tym, no to jest niepoważne. On w ogóle nie powinien być sędzią. Jak ma wątpliwości, powinien odesłać do uzupełnienia.
Ale wróćmy na koniec do prezesa Kaczyńskiego. Pan się obawia tego przesłuchania?
Nie, myślę, szczerze mówiąc, że to raczej dzisiejsza rządząca koalicja powinna się obawiać, bo znów ich kłamstwa o tym, że Pegasus pozwalał na wgrywanie jakichś tam materiałów, to też już zostało zdementowane przez państwa redakcję zresztą w bardzo dobrym artykule w zeszłym tygodniu. I myślę, szczerze mówiąc, że dzisiaj prezes Kaczyński o tym też będzie mówił przed komisją.
O tym, jak przebiegnie to przesłuchanie, będziemy też rozmawiać w poniedziałek. Dzisiaj bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia.
Moim gościem dzisiaj w Rzecz o Polityce był Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceszef resortu spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dobrego dnia.